Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Tak zatem Pan podarował Izraelowi cały ten kraj, zgodnie z obietnicą, którą pod przysięgą przyrzekł ich ojcom. Oni przyjęli go w dziedziczne posiadanie i w nim zamieszkali. I zapewnił im Pan pokój z wszystkimi wokół, jak przysiągł ich ojcom. Z wszystkich tych dobrych słów, które Pan kierował do synów Izraela, żadne nie zawiodło. Wszystkie się spełniły. Siostry i bracia, miłośnicy Bożego Słowa. Ostatnie wersety 21 rozdziału Księgi Jozuego, którymi zakończyliśmy nasze poprzednie spotkanie, mogłyby stanowić podsumowanie pięknej historii, bogatej w wydarzenia historii jednego z bohaterów, jednego z ważniejszych ludzi Boga. Ale to jednak nie koniec, bo przed nami jeszcze trzy bardzo ważne dla całej historii rozdziały tej księgi. Jozue na początku 22 rozdziału przywołuje potomków Rubena, potomków Gada i połowę plemienia Manassesa i mówi im: okazywaliście posłuszeństwo wszystkiemu, co wam nakazywał Mojżesz, sługa Pana. Słuchaliście też mojego głosu we wszystkim, co wam poleciłem. Nie opuściliście aż do dziś swoich braci w tych przewlekających się dniach. Zachowaliście nakaz Pana, waszego Boga. A teraz Pan, Bóg nasz, obdarzył pokojem naszych braci tak, jak im przyrzekł. Wy zatem mogliście wycofać się, by wrócić do waszych rodzin i do krainy, gdzie jest wasza posiadłość, którą przyznał wam Mojżesz z tamtej strony Jordanu. Troszczyliście się o to, by gorliwie przestrzegać przykazań i prawa, które Mojżesz, sługa Pana, kazał nam spełniać. I miłować Pana, waszego Boga, trzymać się wszystkich jego dróg, zachowywać jego przykazania, być mu oddanym i służyć mu całą myślą i całą swoją duszą. Jozue odzywa się do potomków Rubena, Gada i Manassesa, dziękując za czas, jaki poświęcili, również za ofiarę krwi, jaką ponieśli podczas wyzwalania dla reszty pokoleń Jakuba ziemi Kanaanu, ziemi obiecanej po zachodniej stronie Jordanu. Byli to wojownicy, żołnierze, którzy odpowiedzieli na apel Jozuego i nie pozostawili w potrzebie swoich współbraci z tego samego narodu, ale mając już przydzielone swoje własne tereny, swoją ziemię, po prostu pomogli reszcie pokoleń Izraela osiedlić się, zdobyć to, co zostało im obiecane. Stąd ogromna wdzięczność Jozuego i zdałoby się niezwykła pochwała tych, którzy zostawili na chwilę swoje rodziny, swoją ziemię i dotrzymali słowa obiecanego jeszcze Mojżeszowi. To były niezwykłe słowa uznania, niespotykana pochwała, która wyrażała się w słowach potwierdzających wypełnienie najważniejszego z przykazań, przykazania Szema, by być oddanym Bogu i służyć Mu całą myślą i całą swoją duszą, by oddać Bogu całą przestrzeń decyzyjną własnego serca, a także to wszystko, co człowiek dzięki swojej inteligencji, dzięki rozumowi, dzięki przenikliwości potrafi odkryć i czym potrafi sam zawiadywać. Opinia Jozuego o potomkach Rubena, Gada i Manassesa wykracza poza zwykłą pochwałę. Tym bardziej, że ich późniejsze zachowanie również wskazuje na wyjątkowe cechy owych żołnierzy. Zostali obdarowani nie tylko błogosławieństwem, ale również odchodzili do swych domostw z wielkim dostatkiem i mnóstwem bydląt, zaopatrzeni w srebro, złoto, żelazo, z wielkim zapasem szat. Tym łupem zdobytym na wrogach podzielili się potem ze swoimi braćmi. Widać tutaj bardzo mocno, że po pierwsze, o czym już sobie mówiliśmy, nie wszystko w czasie tej wyprawy wojennej, którą tak naprawdę przeprowadzał Pan, Bóg Izraela, nie wszystko było objęte haram, czyli tym zakazem kontaktu, ale po drugie, na co autor biblijny również zwraca uwagę, owym łupem podzielono się potem z innymi. Gdybyśmy przeskoczyli na chwilę do ksiąg Samuela i zobaczyli zachowanie wojowników Dawida, to wśród tamtych ludzi wcale nie panowało przekonanie, że mają się podzielić zdobytymi łupami ze swoimi współziomkami, którzy pozostali w domu i nie poszli walczyć. Wzmianka zastosowana przez autora natchnionego jest tym bardziej istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę czas powstania tej księgi i okoliczności stanowiące fundament i genezę tego tekstu. Musimy pamiętać i mieć z tyłu głowy, że tekst powstaje w czasach niewoli babilońskiej, gdzie historia Dawida jest już historią zamierzchłą, choć Dawid cały czas pozostaje tym najważniejszym królem, punktem odniesienia dla późniejszych pokoleń Izraela. Wystarczy wspomnieć tutaj powoływanie się apostoła Piotra po zesłaniu Ducha Świętego na teksty przypisywane Dawidowi i na jego osobę podczas proklamacji zmartwychwstania Chrystusa. Ale wróćmy do księgi Jozuego. Co się dzieje po powrocie potomków Rubena, Gada i połowy potomków Manassesa, kiedy odchodzą z Shilo, by ucieszyć się swoją ziemią, by wziąć ją w posiadanie, to znaczy zacząć ją uprawiać, cieszyć się tymi dobrodziejstwami, którymi zostali obdarowani przez Pana, przez swojego Boga. W 10 wersecie 22 rozdziału przeczytamy, że gdy doszli do Gilgal w pobliżu Jordanu, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz wielki, widoczny z daleka. I choć dla nas nieoczywiste, dla wierzących Żydów od razu pojawiło się pytanie: po co? Dlaczego? Historia budowania ołtarzy była związana z doświadczeniem obecności Boga. Czy to Abraham podczas swojej wędrówki, czy Jakub, stawiali ołtarze w miejscach, w których doświadczali czytelnej, żywej obecności Boga. Następowało spotkanie i by upamiętnić owo spotkanie, budowano ołtarze. Najczęściej były to bardzo proste konstrukcje, składające się z kilku, kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu kamieni, postawionych czy ustawionych w taki sposób, by można było składać na nich ofiarę. Najczęściej były to ofiary całopalne lub ofiary dziękczynne, przeznaczone dla Boga ze względu na bardzo konkretne działanie, na objawienie się jedynego Pana Wszechświata, jedynego Króla Ziemi. Były to zatem miejsca wyznaczone przez Boga. Budowa ołtarzy była sprowokowana przez zjawiającego się, objawiającego się człowiekowi Pana Zastępów. W tekście 22 rozdziału Księgi Jozuego mamy do czynienia z zupełnie inną motywacją. Stąd wieść o tym fakcie, o tej budowie, obudziła w innych pokoleniach Izraela nieprawdopodobny gniew. W 12 wersie 22 rozdziału przeczytamy: wszyscy zatem synowie Izraela zebrali się w Shilo, aby wyruszyć na wojnę z nimi. Shilo w tym momencie było miejscem, w którym znajdował się namiot spotkania, była Arka Przymierza, więc była to pewna duchowa stolica, właściwie aż do czasów króla Dawida. Na szczęście, zanim rozpoczęto religijną wojnę, nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami, synowie Izraela wyprawili w poselstwie do potomków Rubena, do potomków Gada i do połowy plemienia Manassesa w Gileadzie Pinchasa, syna Eleazara, potomka arcykapłana Aarona, a z nim 10 dowódców, po jednym dowódcy z rodu, to jest z wszystkich pokoleń Izraela. Opinia większości narodu, zajmującego już ziemię ofiarowaną przez Boga, i tutaj też trzeba się na moment zatrzymać, ponieważ ziemie na zachód od Jordanu były nazywane ziemiami ofiarowanymi przez Boga, a te na wschód od rzeki Jordan ofiarowanymi przez Mojżesza. Da się w oczywisty sposób wyczuć pewną gradację ważności, jakości, mieć coś z nadania Mojżesza, który był sługą Pana, a być posiadaczem czegoś, co zostało ofiarowane przez Boga, no jest różnica. I właśnie ci, którzy czują się posiadaczami ziemi ofiarowanej im przez samego Boga, w obronie czystości religijnej idą do tych trzech pokoleń, by zwrócić im uwagę, by ich zapytać, by im pokazać grzech. Tak mówi całe zgromadzenie pańskie. Jakiegoż to grzechu dopuściliście się przeciw Bogu Izraela, odwracając się dzisiaj od Pana? Budując sobie ten ołtarz, staliście się odstępcami od Pana. Nie odwracajcie się od Pana przez budowanie sobie ołtarza innego niż ołtarz Pana, naszego Boga. No właśnie, jest ołtarz wybudowany w Silo, tam jest namiot spotkania, tam jest Arka Przymierza. Czy ma powstać konkurencyjne sanktuarium? Czy ma nastąpić jakieś rozbicie religijne? I znów przypominam, że tekst powstaje w czasach, w których niewola babilońska jest kojarzona jako konsekwencja, jako kara wręcz za to rozbicie, rozbicie religijne, którego dokonał Jeroboam, za wybudowanie konkurencyjnych w stosunku do Jerozolimy sanktuariów w Betel i w Dan. A ponieważ w tym czasie niewoli powstawało też wiele diaspor żydowskich osadników, którzy budowali sobie miejsca kultu, stawiali ołtarze po to, by zachować jedność i tożsamość religijną przez również składanie ofiar przewidzianych przez prawo mojżeszowe. Stąd pojawia się tłumaczenie czy odpowiedź, która zaskakuje wszystkich opanowanych świętym oburzeniem. Otóż oskarżeni odpowiadają w taki sposób. Bóg jest Panem. Bóg, ten Pan to wie i Izrael też powinien zrozumieć. Czy zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby odstąpić od Pana naszego Boga i aby wznosić na nim ofiary całopalne lub składać na nim ofiary związane z ocaleniem? Pan może to zbadać. Z przezorności to zrobiliśmy, mówiąc sobie, aby jutro wasi synowie nie zapytali naszych synów, co wam do Pana, Boga Izraela? Pan położył Jordan jako granicę między nami i wami. Wy nie macie żadnego działu u Pana. I wasi synowie odsunąć by mogli naszych synów, nie pozwalając, by oddawali cześć Panu. Powiedzieliśmy sobie zatem, że trzeba zbudować ten ołtarz nie dla całopaleń lub jakichś innych ofiar, ale po to, by był on świadectwem między nami i wami i między naszymi rodami po nas, że mamy prawo pełnić przed Panem posługę dla Niego przez nasze całopalenia, przez nasze ofiary pokarmowe i przez dary związane z ocaleniem. Aby jutro nie mogły wasze dzieci powiedzieć dzieciom naszym, nie macie żadnego działu u Pana. Powiedzieliśmy sobie, gdyby się kiedyś tak stało, że w taki sposób odezwaliby się i w przyszłości tak powiedzieliby naszym rodom, to niech one takimi słowami będą mogły im odpowiedzieć, no to obejrzyjcie sobie tę kopię ołtarza pańskiego, którą zrobili nasi przodkowie nie dla całopaleń ani dla jakichś innych ofiar, ale by był on świadectwem między wami i nami i między naszymi potomkami. Nie może to być, byśmy w tych dniach odstąpili od Pana, byśmy aż tak od Pana odeszli, aby budować ten ołtarz dla całopaleń lub dla ofiar pokojowych albo dla darów za ocalenie, lecz tylko jako replikę prawdziwego ołtarza, który stoi teraz przed jego namiotem. Owszem, to nie Bóg wskazał miejsce, nie Bóg się objawił i dlatego został postawiony ołtarz. Ale intencją i ideą było to, by o Bogu nie zapomnieć i by powiedzieć wyraźnie, pozostałej części, większej części Izraela, że tereny na wschód od Jordanu, który mógłby stać się naturalną granicą również ziemi świętej, ziemi Boga, by powiedzieć tym wszystkim pokoleniom, całemu narodowi, my też po drugiej stronie Jordanu należymy do Pana. My też jesteśmy ludem Boga. Nie zapomnijcie o tym. Nie zapomnijcie o nas. Ciekawe, że ten tekst koresponduje również z proroctwem Izajasza, 19 wersetem 19 rozdziału, w którym możemy przeczytać. W owym czasie będzie w kraju Egipcjan ołtarz Pana i stela dla Pana na jego granicy, bo ostatecznie cała ziemia, cały świat należy do Boga i na każdym miejscu można oddawać Mu chwałę? I to nie granice wyznaczone przez człowieka definiują przestrzeń działania Boga. On sam zaprasza i powołuje tych, którzy Mu służą, nawet na krańcach ziemi. Ten tekst jest bardzo ważny dla wszystkich, którzy słuchają natchnionej treści Księgi Jozuego, mieszkając poza Ziemią Świętą, będąc skazanymi na banicję, doświadczając przemocy, niewoli, licząc na to i marząc, pragnąc z całego serca wrócić znów do Ziemi Świętej. To jest tekst, który ma pokazać, że tożsamość Izraela, tożsamość ludu Boga, nie ogranicza się do przestrzeni ograniczonej. Stąd właśnie wybudowanie ołtarza, który nie jest konkurencją, ale pamiątką, świadectwem. I dlatego właśnie i Pinchas, i pozostali wodzowie zgromadzenia, słysząc słowa wypowiedziane przez potomków Rubena, potomków Gada i połowę plemienia Manassesa, uznali je za zadowalające. Przekonaliśmy się dzisiaj, że Pan nadal jest z nami, bo wy nie popełniliście względem Pana grzechu. Odwołano wojenną wyprawę, a Jozue nadał imię temu ołtarzowi, mówiąc: On jest dla nich świadectwem tego, że Pan jest ich Bogiem. A gdybyśmy sięgnęli do tekstu hebrajskiego, usłyszelibyśmy, że to jest świadectwo dane przez Boga, że On jest Bogiem. Jozue jakby w proroczej wizji opisuje to wydarzenie jako odpowiedź Boga na tęsknotę i na pragnienie człowieka. Tak, bo Bóg nie stawia granic tym, którzy chcą z Nim być, którzy chcą Go odkrywać, którzy chcą Go poznawać, którzy za Nim tęsknią, którzy chcą się przekonać, doświadczyć Jego miłosierdzia. Bóg otwiera serce, Bóg przyjmuje, Bóg kocha. I właśnie dlatego my również jesteśmy zdolni do odpowiedzi miłości, do rozpoznania w sobie tej tęsknoty za Bogiem. A o niej i w kontekście samego Jozuego, ale również całego narodu wybranego, powiemy sobie w kolejnym spotkaniu.